Dzięki temu, co widzicie za moimi plecami, pożegnaliśmy 5 starych kotłów węglowych, redukując emisję i zmniejszając wpływ na jakość powietrza stolicy.
Baltic Power to pierwsza polska morska farma wiatrowa. Znajduje się około 23 km od brzegu na wysokości Łeby i Choczewa na obszarze ponad 130 km2.
Polska fotowoltaika osiągnęła pod koniec 2025 roku moc zainstalowaną 24,5 GW, a jeszcze w 2019 roku mieliśmy zaledwie około 1,5 GW. To kilkunastokrotny wzrost w ciągu zaledwie 6 lat.
Zapraszam Was na nowy filmowy cykl. Będzie dotyczył polskiej energetyki, czyli tematu, który dotyczy w zasadzie nas wszystkich i właśnie dlatego pewnie wywołuje wiele emocji. Jesteśmy w trakcie transformacji energetycznej, co budzi sporo kontrowersji, chociażby ze względu na rosnące ceny energii. Czym ona jest, ta transformacja, jak się odbywa, co nam przyniesie i kiedy wreszcie zobaczymy wynikające z niej korzyści? O to zapytamy ekspertów. Przy okazji poznamy plany Orlenu, czołowego gracza na polskim rynku energii, które przynajmniej w założeniu mają poprawić los przeciętnego konsumenta energii zmęczonego wysokimi rachunkami. Odwiedzimy też bardzo ciekawe miejsca związane z nowoczesną energetyką, niedostępne dla nas na co dzień. Sporo się dzieje w tej branży, debiutują nowe technologie. Chcemy właśnie o tym porozmawiać, skupiając się na faktach i realnych perspektywach, zamiast na ekomarketingu, który nas uwodzi w mediach. Czy nam się to uda? Mam nadzieję, że tak. Zapraszam do oglądania. To szczególny moment, by porozmawiać o współczesnej energetyce. Mamy wreszcie prawdziwą zimę, której nie było od dawna. Dzieci się cieszą, dorośli, przynajmniej początkowo też, ale te tygodnie mroźnej aury to przede wszystkim nie lada problem dla tysięcy osób, które płacą znacznie wyższe rachunki za energię. Przy okazji pojawiają się kpiące i niezbyt przemyślane opinie negujące zmiany klimatu. Jest zimniej, a miało być podobno cieplej. Skupmy się zatem na zjawisku transformacji, a ma być ona w założeniach sprawiedliwa. Brzmi to jak marketingowy frazes, ale dajmy szansę branżowym ekspertom, niech spróbują nas do niej przekonać.
Zimno. Wyobraź sobie, że budzisz się w zimowy poranek, a w Twoim mieszkaniu jest ciepło, a energia elektryczna jest dostępna bez przerwy. Ta codzienna wygoda zależy od tego, co dzieje się właśnie tutaj. Za mną stoi serce transformacji energetycznej Warszawy. Blok gazowo-parowy w elektrociepłowni Żerań, oddany w 2021 roku. Z mocą elektryczną 500 MW i cieplną 326 MW produkuje rocznie 3 terawatogodziny energii elektrycznej i 1,9 terawatogodziny ciepła. 3 terawatogodziny energii elektrycznej to mniej więcej tyle, ile zużywa w ciągu roku około 1,5 miliona przeciętnych polskich gospodarstw domowych, albo inaczej, pokrywa zapotrzebowanie energetyczne miasta wielkości Łodzi lub Krakowa przez cały rok. Dzięki temu, co widzicie za moimi plecami, pożegnaliśmy 5 starych kotłów węglowych, redukując emisję i zmniejszając wpływ na jakość powietrza w stolicy. Sprawiedliwa transformacja nie oznacza, że system energetyczny z dnia na dzień staje się niskoemisyjny. Chodzi o to, by zmiana była stopniowa, koszty i decyzje rozłożone w czasie, a system zapewniał przewidywalność i ciągłość dostaw energii. Największym zagrożeniem są oczywiście koszty, a zatem co zrobić? Co zrobić, żeby transformując docierać do wszystkich bez wyjątku? Ta zmiana, czyli zmiana najbardziej skrótowo jak można przejścia z węgla na inne paliwa, wywołuje emocje także dlatego, że często pojawia się w przestrzeni publicznej takie stwierdzenie, bo za to zapłacą ci najbiedniejsi.
Mówiąc o sprawiedliwej transformacji, chodzi o to, żeby zapobiec temu. praktyce to oznacza to, że nie możemy z dnia na dzień wyłączyć wysokoemisyjne aktywa, jak na przykład elektrociepłownie czy innego typu aktywa, tylko musimy przechodzić stopniowo na bardziej zrównoważone źródła energii i przechodzić też z myślą, że żeby nie wygenerować negatywnych skutków dla społeczności. Mówimy o bardzo szerokim zagadnieniu, którą siłą rzeczy wymaga to, żeby niektóre zakłady się zamieniły w inne, albo niektóre przestały istnieć i zaistniały nowe. No i to wszystko oczywiście ma ogromne skutki na całe społeczeństwo.
Jakie są kolejne etapy tej właśnie sprawiedliwej transformacji?
Bazując na źródłach energii, możemy mówić o tym, że zaczynamy od najbardziej emisyjnych, od wygaszania najbardziej emisyjnych aktywów energetycznych, czyli wspomniany węgiel, przechodząc właśnie na paliwa przejściowe, jakim jest na przykład gaz ziemny.
Czy gaz nie jest paliwem docelowym, tylko gospodarka przetransformowana ma być też wolna od gazu?
Docelowo, gdy mówimy o neutralności klimatycznej, to mówimy też o tym, że paliwa kopalne, szeroko rozumiane, czyli mówimy tutaj o węglu, o ropie i o gazie, zostaną ograniczone do takiego stopnia, żeby społeczeństwo, żeby świat był w stanie te emisje znetować, czyli właśnie osiągnąć tą neutralność, czyli po angielsku net zero. I tutaj dopuszcza się oczywiście używanie w ograniczonym stopniu paliw kopalnych, ale oczywiście w dużo mniejszym stopniu niż to ma miejsce teraz czy w najbliższych latach. I teraz mówiąc o gazie, to w perspektywie na przykład 50 roku widzimy, że rola gazu w stosunku do tego, co widzimy za 5 czy za 10 lat, ona będzie maleć, dlatego że technologie bardziej przyjazne środowisku będą po prostu bardziej rozwinięte i będą w stanie pokryć to nasze zapotrzebowanie na energię.
Rozwój energetyki gazowej to niezbędny element transformacji energetyki, ponieważ to właśnie gaz w energetyce umożliwia stabilizowanie systemu, w którym z roku na rok wzrasta rola odnawialnych źródeł energii, szczególnie fotowoltaiki. Polska fotowoltaika osiągnęła pod koniec 2025 roku moc zainstalowaną 24,5 GW, a jeszcze w 2019 roku mieliśmy zaledwie około 1,5 GW. To kilkunastokrotny wzrost w ciągu zaledwie 6 lat. Wyobraźcie sobie 5 dużych elektrowni wielkości Bełchatowa, każda około 5 GW, ale elektrowni pracujących naraz. To właśnie jest potencjał naszych paneli w słoneczne południe. W maju 2025 roku udział fotowoltaiki w produkcji energii elektrycznej w Polsce osiągnął lokalnie do 18%, choć średnio w Unii Europejskiej fotowoltaika dawała wtedy około 13%. W szczycie zimowym, w styczniu 2026 roku, OZE było w stanie pokryć prawie 1/4 zapotrzebowania kraju na prąd. Jednak słońce jest kapryśne i tu wracamy do chyba podstawowego oczekiwania każdego odbiorcy, czyli do ciągłości. Instalacje takie jak ta na Żeraniu są gwarantem stabilności dostaw energii, gdy główne jej źródła są zeroemisyjne, ale na przykład pogoda się zmienia. Bloki gazowe mogą szybko zwiększać lub zmniejszać produkcję energii, gwarantując, że energia elektryczna dotrze do odbiorcy.
W energetyce, czy gdy się rozmawia o energetyce, eksperci czasami używają takiego stwierdzenia capacity factor, czyli współczynnik wykorzystania mocy. Co to w zasadzie oznacza? Co to oznacza?
Capacity factor to jest liczba procentowa, która nam mówi, jak bardzo dana technologia energetyczna jest wykorzystalna przez nas w stosunku do tego, jak by działała, gdyby ona była wykorzystana ciągle. Przykładowo, mamy fotowoltaikę, która, jak wiemy, można wyrazić moc instalowaną w gigawatach, ale wiemy, że fotowoltaikę nie możemy wykorzystać przez całość, to znaczy nie możemy ją wykorzystać, gdy nie ma słońca, albo gdy po prostu jest noc. I dlatego mamy ten capacity factor, czyli procent, który nam mówi, jak bardzo możemy wykorzystać tą technologię w stosunku do maksymalnej tutaj mocy, która jest zainstalowana.
Czyli w zasadzie to jest procent czasu. Czyli innymi słowy, ja mógłbym powiedzieć tak, jeżeli capacity factor to jest 90%, to oznacza, że przez 90% czasu funkcjonowania elektrowni, na przykład gazowej, ona produkuje energię. Natomiast jak jest 10, to znaczy, że przez 10%, przez 90% czasu jest bezużyteczna, czeka na odpowiednie warunki? Tak to działa?
Tak, to oznacza, że przez te procent, który po prostu tej części, której nie widzimy, to ta dana technologia, ona nie wytwarza energii. No i wtedy potrzebujemy coś, co zastępuje tą naszą technologię i w tym czasie wytwarza energię, którą potrzebujemy.
Okej, okay, no to teraz porównajmy dwie elektrownie. Jedna słoneczna, 1 gigawat, jedna gazowa, 1 gigawat. Ile realnie jedna i druga wyprodukuje prądu i ile realnie jedna i druga prześle do sieci?
No to fotowoltaice to dużo zależy od miejsca, gdzie mamy tą fotowoltaikę. Mówiąc o Polsce, to mówimy o przedziale głównie 10-15%. W energetyce gazowej to dużo zależy od stopnia wykorzystania danej elektrowni i to zależy też od tego, ile tej energii potrzebujemy w danym momencie. Ogólnie mówimy o przedziale tutaj 40-60%. Aczkolwiek ono się może mocno różnić. W fotowoltaice mamy bardziej ograniczenia takie, powiedzmy, związane z naturą po prostu, że mamy słońce albo go nie mamy w danym momencie.
Okej, czyli jeżeli w wywiadzie prasowym albo wypowiedzi eksperta pada hasło, że mamy 1 gigawat mocy zainstalowanej w panelach fotowoltaicznych, to my tak naprawdę mamy około tylko 10-15% rzeczywiście tej energii w sieci.
Oczywiście moc instalowana to są gigawaty, energia produkowana wyrażamy ją bardziej w megawattogodzinach albo w terawattogodzinach. No i właśnie wtedy przez kalkulację, ile mamy tego capacity factor, ile mamy mocy instalowanej, jesteśmy w stanie wyciągnąć, ile tej energii jesteśmy w stanie wyprodukować w danym przedziale czasowym.
Okej, okay. Czyli ten niski capacity factor dla energetyki słonecznej, dla fotowoltaiki, on jest powodem, dla którego fotowoltaika potrzebuje, wymaga wsparcia na przykład turbin gazowych?
Dokładnie tak. To jest właśnie powód, pierwszy to jest powód, dla którego właśnie potrzebujemy dużo tej fotowoltaiki zainstalowanej, ponieważ im więcej tej fotowoltaiki, tym więcej wyprodukowanej energii, ale to jest też powód, dla którego właśnie potrzebujemy wsparcia w postaci właśnie bloków gazowych, czy też przyszłościowo możemy mówić bardziej o magazynach energii.
OZE oczywiście to nie tylko słońce, ale także wiatr, a nigdzie nie wie tak dobrze jak na Bałtyku. I tu pojawia się w naszej historii projekt Baltic Power oraz dalszy rozwój energetyki wiatrowej na Morzu Bałtyckim. Baltic Power to pierwsza polska morska farma wiatrowa realizowana wspólnie przez Orlen i kanadyjskiego partnera Northland Power. Znajduje się około 23 km od brzegu na wysokości Łeby i Choczewa na obszarze ponad 130 km2. Mniej więcej tyle samo powierzchni ma cała Gdynia. Na farmie stanie łącznie 76 turbin wiatrowych, każda o mocy 15 MW. To jedne z największych turbin instalowanych obecnie w Europie. Wysokość samej wieży to ponad 120 metrów. Łopaty wiatraka wirują w okręgu o średnicy 236 metrów, a powierzchnia ich obrotu wynosi ponad 43 tysiące metrów kwadratowych. To równowartość ponad 6 boisk piłkarskich. Dlaczego akurat Bałtyk? Albo dlaczego tak mocno zależy nam na Bałtyku, skoro budowa na jakiejś najmniejszej infrastruktury nawet na wodzie jest dużo bardziej skomplikowana niż na lądzie.
To prawda, tutaj potrzebny jest też, pamiętajmy, że potrzebny jest ten efekt skali, potrzebne jest rozpoczęcie tego typu projektów, dlatego też Bałtyk to jest właśnie dla nas bardzo ważne, dlatego że tam capacity factor, czyli ten współczynnik wykorzystania mocy wynosi ponad 40% i to jak na energetykę wiatrową, czy też szerzej mówiąc na energetykę odnawialną, to jest bardzo wysoki współczynnik, ponieważ no tak naprawdę z tej mocy zainstalowanej jesteśmy w stanie dużo energii wyprodukować I ta energia jest stosunkowo też stabilna w tej produkcji i dostępna w tym sensie, że na Bałtyku wieje i to wieje dosyć dużo i też w porównaniu do fotowoltaiki też nie mamy tej różnicy między dniem a nocą, żeby właśnie ta energia była dostępna tylko w jednej części dnia.
Farma pozwoli na pokrycie nawet 3% krajowego zapotrzebowania na energię albo wystarczy dla ponad 1,5 miliona gospodarstw domowych. Mamy więc słońce i wiatr, ale transformacja to też biogaz i biometan. Polska mogłaby technicznie produkować nawet około 8 miliardów metrów sześciennych biometanu rocznie. To ponad 60% obecnego importu gazu ziemnego do Polski. W perspektywie 2030 roku celem jest osiągnięcie produkcji biometanu na poziomie około 1,5 miliarda metrów sześciennych, a w roku 2040 3,9 miliarda. W przeciwieństwie do wiatru czy słońca, elektrownie na biogaz są sterowalne. Produkcję energii możemy tu precyzyjnie regulować zależnie od potrzeb i niezależnie od pogody. Biogazownie mogą produkować energię nawet przez 90% czasu swojego funkcjonowania. Dla porównania, inne odnawialne źródła energii osiągają sprawność od około 10 do 50%, bo są zależne od warunków pogodowych. Poza tym biometan może zastąpić gaz ziemny wszędzie, nie tylko w energetyce, ale także w przemyśle, w transporcie czy w gospodarstwach domowych. A skoro biometan ma tyle zalet, skoro Polska ma taki potencjał w jego produkcji, dlaczego nie robimy tego na odpowiednią skalę już teraz? Wyzwaniem jest m.in. dostępność surowca. Problemem są również niejasne przepisy. Obecnie w Polsce funkcjonuje zaledwie jedna instalacja biometanowa, choć w przygotowaniu jest kilkadziesiąt nowych projektów. To jednak perspektywiczny kierunek, który pozwoli nam docelowo zastąpić importowany gaz ziemny własnym, lokalnym, odnawialnym paliwem. Aby transformacja energetyczna była naprawdę sprawiedliwa, musimy wykorzystać energię, którą już mamy pod ręką, i to dosłownie. Orlen Termika we współpracy z warszawskimi wodociągami realizuje jeden z najbardziej innowacyjnych projektów w Europie. Budowę instalacji pomp ciepła, które odzyskają energię ze ścieków. To właśnie tutaj na Żeraniu, a także na terenie elektrociepłowni w Siekierkach i w oczyszczalni Pruszków powstaną przełomowe instalacje, które pozwolą odzyskać ciepło ze ścieków i ponownie wprowadzić je do miejskiego systemu ciepłowniczego. Jak to działa? Ścieki komunalne mają temperaturę wyższą niż otoczenie, zwykle około 10 do nawet 20 stopni Celsjusza. Przepływają przez wymiennik ciepła, który pobiera to ciepło i przekazuje do czynnika chłodniczego. Czynnik, absorbując energię, paruje. Te pary są sprężane, a to podnosi ich temperaturę nawet do 80-90 stopni Celsjusza. Ten gorący gaz przepływa przez skraplacz, gdzie oddaje ciepło do systemu grzewczego, w tym przypadku do miejskiej sieci ciepłowniczej, a następnie cały cykl się powtarza. Największym projektem będzie budowa pomp ciepła wykorzystujących potencjał ciepły ścieków oczyszczonych z oczyszczalni ścieków Czajka o planowanej docelowej mocy około 120 MW termicznych. Szacowana roczna produkcja ciepła pozwoli zasilić ponad 100 tysięcy warszawskich gospodarstw domowych. Natomiast projekt w przepompowni ścieków Żerań o mocy około 50 MW i rocznej produkcji na poziomie 1 GJ będzie jedną z największych instalacji w Europie opartych o odzysk ciepła ze ścieków surowych. Łącznie w planowanym etapie do końca 2030 roku sumaryczna moc cieplna pomp ciepła wyniesie około 182 MW,
a po rozbudowie w 2034 roku wzrośnie do blisko 250 MW termicznych. Innymi słowy, ciepło odzyskane ze ścieków pokryje około 10% zapotrzebowania cieplnego warszawskiej sieci ciepłowniczej albo około 275 tysięcy warszawskich mieszkań. Żeby mieć więcej energii elektrycznej, możemy albo na czymś oszczędzić, albo gdzieś ją wytwarzać. Gdzie jeszcze, może zacznijmy od tego oszczędzania, gdzie jeszcze w naszym systemie są oszczędności?
To tak, jeżeli chodzi o energię elektryczną, to mówimy na przykład o sieciach. Dzisiaj na przykład w Polsce mamy sieci, które już potrzebują w wielu miejscach modernizacji, ponieważ w obecnym stanie mamy straty, które no według tam niektórych kalkulacji wynoszą na przykład 5% w skali roku, co jest dużo. To znaczy, że po prostu 5% energii elektrycznej, którą generujemy, po prostu tracimy w dystrybucji tej energii elektrycznej. Także tutaj modernizacja sieci dystrybucji czy sieci przesyłowych jest na pewno rozwiązaniem po to, żeby tej energii elektrycznej tracić mniej. Tracimy teraz coraz więcej energii z powodu tego, że mamy coraz więcej OZE i często te OZE, te odnawialne źródła energii są niewykorzystywane w całym zakresie. Na przykład jak mówimy o fotowoltaice, w godzinach szczytowych mamy tak dużo produkcji, że nie jesteśmy w stanie zagospodarować. No i tutaj rozwiązaniem są magazyny energii, też elektrownie szczytowo-pompowe, baterie, czy też po prostu wykorzystanie, po prostu w cudzysłowie, wykorzystanie tej energii do produkcji na przykład odnawialnego wodoru, co jest jakby też jest rodzajem magazynem energii.
Widzicie te światła? Ich stabilność zależy od sukcesu transformacji, która wdrażana jest w takich miejscach jak to, które dzisiaj odwiedziliśmy. O prądzie czy szerzej energii zwykle się nie mówi, bo uznaje się, że ona po prostu jest. Niewiele rzeczy jednak w przyrodzie pojawia się samo z siebie. To nie jest pierwszy film na kanale Nauka to Lubię, w którym pod lupę bierzemy zjawisko albo system, który działa gdzieś w tle, ale od którego zależy nasze zdrowie, powodzenie w pracy czy w nauce, a w mroźne dni nawet nasze życie. W kolejnych odcinkach sprawdzimy m.in. jak będziemy tę energię magazynować, jak będą działać największe w Europie akumulatory ciepła i jakie jeszcze innowacje czekają polską energetykę. Do zobaczenia.